Najpierw będzie historia prawdziwa, potem będzie przypowieść, a potem będzie dłuższe rozwinięcie. Otóż jakiś czas temu dawałem wprowadzenie do medytacji pewnemu młodemu mężczyźnie, który potwierdził, że już od dłuższego czasu chciał popraktykować medytację. Miałem trochę czasu, więc to dłużej zajęło mi, dosyć dogłębnie zrobiłem to wprowadzenie. No i zadałem pytanie, czy wszystko jasne? Tak, jasne. Ale za chwilę padło z jego strony pytanie, no ale wiesz, no kiedy będzie się coś działo? No jeszcze zrobił taki ruch, wiecie, rękoma, jakby chciał powiedzieć, no wiesz, no mnie możesz powiedzieć, wiesz, no kiedy się coś będzie działo dziwnego. Ja mówię, no ale co masz na myśli? No wiesz, jakiś inny stan, no wiesz, jakiś odmienny stan świadomości. Nie? No ja oczywiście się tak w duchu uśmiechnąłem i powiedziałem mu, że no takimi dziwactwami się tu nie zajmujemy. Tak naprawdę interesuje nas zwykły, normalny stan świadomości. Interesuje nas czujność i że ta czujność na to, co się w nas dzieje, czujność wobec rzeczywistości jest wystarczająco ciekawa i ważna i wartościowa w naszym życiu. No, chyba nie był specjalnie tą czujnością, że komunikatem jakoś zadowolony, bo już nigdy się też nie pojawił na medytacji. A związana z tym przypowieść jest następująca. Otóż pewien rycerz przyszedł do mistrza duchowego i zadał pytanie: mistrzu, gdzie jest piekło, gdzie jest niebo? No, mistrz popatrzył hardo na tego rycerza i zadał mu pytanie: kim jesteś? No to rycerz mówi: no, jestem rycerzem, jestem strażnikiem na dworze wielkiego króla. No to mistrz mówi: co? Jak taka nędzna kreatura jak ty może być strażnikiem, rycerzem na dworze wielkiego króla? Przecież masz twarz poganiacza wołów i świń. Śmiertelnie obrażony rycerz wyciągnął szybko miecz. W tym momencie mistrz mówi: i tutaj otwierają się bramy piekła. Poruszony tymi słowami schował miecz do pochwy. No to mistrz mówi: a tutaj otwierają się bramy nieba. To jest o nas. To jest o nas. Ta przypowieść właściwie jest skierowana do każdego z nas i ona stawia się poprzez takie pytania, właściwie dwa. No, gdzie otwierają się twoje bramy nieba? Gdzie otwierają się twoje bramy piekła? No, tak dosadnie. Może są to sytuacje bardzo trudne i wielokrotnie w nie wchodzisz, setki razy. Co to są za impulsy? Jakie myśli powiązane z emocjami? Subtelne. Każdy to zna. Które powodują, że wchodzisz w sytuację tam grzechu, ciemności, różnych powikłań, cierpień. I co to są za impulsy, myśli powiązane z emocjami, które powodują, że potrafisz to przekroczyć i otworzyć bramę nieba, pokoju, harmonii, pewnej świętości, sakralności w sobie. Jeśli znasz ten smak tego, to potrafisz dobrze rozróżnić te dwie rzeczywistości. A więc być czujnym strażnikiem samego siebie. Na dworze wielkiego króla. To królestwo się dzieje tu, nieustannie. I być strażnikiem samego siebie przed samym sobą. Bo nikt inny, jak tylko my, jesteśmy tymi, którzy sabotują to królestwo. Tą sakralność, tą świętość w nas. Możemy to rozwijać, a możemy to, ten cały stan degradować i wchodzić w sytuację ciemności czy mroków, jak zresztą dzisiaj w hymnie na jutrznie recytowaliśmy. Ta kategoria czujności, ona jest kluczowa, jeśli chodzi o duchowość ojców w pustyni. To jest kategoria, która została, myślę, jakoś zapomniana w duchowości chrześcijańskiej. A u ojców w pustyni była kategorią, no wręcz kluczową. I no bo zasada jest prosta. Jeśli nie wiesz, jakie myśli, jakie emocje ciebie nurtują, co nosisz, no to po pierwsze jesteś nieświadomy tego, co w ogóle możesz robić i do czego jesteś w ogóle zdolny. Ale jeśli wiesz, co w tobie nurtuje, to możesz coś z tym zrobić. Możesz być świadomy tego, że okej, nie chcę w coś wchodzić, bo to mnie niszczy. Chcę iść w kierunku tego, co jest dobre, co mnie buduje. No ale jak do tego dojdziesz, jeśli nie będziesz wewnętrznie czujny na dworze tego wewnętrznego królestwa, które każdy ma w sobie? I ta kategoria czujności jest mocno zakorzeniona w Ewangelii. Ja wziąłem taki jeden fragment, to jest fragment z Ewangelii, która powstała w tradycji Markowej z 13 rozdziału. Pozwólcie, że go tutaj przytoczę. Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię wam, czuwajcie. Ojcowie pustyni na to słowo czuwajcie mieli nawet techniczne określenie, no, z języka greckiego nepsis. I to dotyczyło nie tylko czuwania, miało to takie szersze nawet znaczenie. To chodziło też o pewną wewnętrzną trzeźwość, o trzymanie straży. Straży nad swoim umysłem i nad swoim sercem. To była tak ważna kategoria. Powiem tak, część z was na pewno zna Filokalię, bo to jest klasyczny zbiór tych kilkudziesięciu autorów, ich tekstów, które zostały zebrane na przełomie XVIII-XIX wieku przez Nikodema Hagiorytę i Makarego z Koryntu, no, raczej na pewno. I teraz ten tytuł tego dzieła jest dłuższy niż tylko Filokalię. Ja przytoczę tylko rozszerzenie tego. Filokalię ojców neptyjskich. Czyli to była tak ważna kategoria, że oni nawet nazwali to dzieło jako filokalię ojców czuwających albo filokalię ojców, którzy trzymają straż nad swoim sercem, nad swoim umysłem. Filokalię ojców, którzy byli trzeźwymi ludźmi. I my się tej czujności niewątpliwie podczas praktyki medytacyjnej uczymy. Ale też, żeby powiedzieć o tej czujności, to trzeba pokazać kilka warstw, w których ona się dzieje. Bo wszystkie one dotyczyły tradycji ojców pustyni, tradycji modlitwy monologicznej, do której przecież tutaj nawiązujemy. Pierwsza z tych kategorii to jest kategoria bardzo znana. Mamy czuwać dlatego, że mamy być wrażliwi na przyjście Chrystusa. To jest taki znany z eschatologii jakby obszar. Tak, nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie, ale mamy być wrażliwi na to, że On może przyjść. Tak? Kiedyś może przyjść. Nie wiemy kiedy. Wyrazem zresztą tego jest to wezwanie Maranata z Apokalipsy, które stało się popularne dzięki światowej wspólnocie medytacji chrześcijańskiej. No, czuwam. Oczekuję Chrystusa. Panie, przyjdź. Drugi poziom to jest czuwanie dotyczące końca naszego życia. Bo ja sobie i wam życzę, żebyśmy odchodzili z tego świata, no nie wiem, może w pozycji medytacyjnej, w jakimś wzniosłym stanie. Ale śmierć może być o wiele bardziej prozaiczna. I tak się to dzieje, no wielu ludzi to dotyka. To nas może to nie ominąć. I chodzi o to, u ojców w pustyni było tak, chodzi o to, żebyś ty żył w stanie łaski uświęcającej. Żebyś nie żył w sytuacji grzechu. Bo nie wiesz, kiedy przyjdzie koniec twojego życia. My mamy taką mentalność. Ja sam się na tym łapię, pewnie każdy może się z tym pokonfrontować. Nie? Że tam inni umierają. Ja już nawet widzę ludzi z mojego rocznika tam. Ale ja tam jeszcze nie, spokojnie. Ja jeszcze nie. No ale dlaczego? Ludzie odchodzą w różnych momentach. Trzeci poziom to jest ta czujność na Boże działanie w naszym życiu. Na wszelkie natchnienia, których możemy doświadczyć. To wszystko, co się wiąże z głosem sumienia, z tymi wszystkimi sytuacjami, które są jakby odpowiedzią dla nas na nasze trudności, nasze problemy. Dla kogoś z zewnątrz to będą sytuacje zwyczajne, ale dla ciebie, który wiesz, czego to dotyczy, to będzie sytuacja niezwyczajna. Wszelkie natchnienia, myśli, jakieś odpowiedzi, wydarzenia zaaranżowane. Nie? co się rozwiązują w naszym życiu. To jest czujność na Boże działanie w naszym życiu. Wreszcie jest ta czujność, która jest utożsamiona, to widać w Ewangelii, wręcz z modlitwą. To jest sytuacja, kiedy, pamiętacie zapewne, kiedy Chrystus czuwa w ogrójcu i jest tam fragment słów Jego: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli, nie ulegli pokusie. Oni tam się z tego zadania nie wywiązali, ale to jest zadanie, które jest dla każdego z nas. I od tego momentu można przyjrzeć się bardziej już temu, nad czym my tutaj mocniej pracujemy. To znaczy czuwanie jako wrażliwość na to, jakiego rodzaju myśli związane z emocjami w naszym umyśle, w naszym sercu się pojawiają. To nie o to chodzi, że my podczas tej praktyki się tymi myślami zajmujemy, bo się oczywiście nie zajmujemy, ale my możemy być wrażliwi na to, co się w nas dzieje, co my nosimy. To nie chodzi o to, żeby podczas tej praktyki się tymi myślami zajmować, ale wcześniej czy później jest taki owoc medytacji, że jesteś o wiele bardziej świadomy tego, co się w tobie dzieje. Jaka jest twoja nepsis? Na co ty możesz przymykać tę bramę? W wypadku piekła, pewnej rzeczywistości duchowej, a dzięki nepsis możesz otworzyć w kierunku harmonii, w kierunku pokoju. I jesteśmy zachęceni do tego, żeby badać myśli, żeby widzieć to, co się w nas dzieje. No, trzeba być pod tym względem czujnym i do tego ojcowie pustyni zachęcali. Jest też zresztą ciekawą rzeczą, że chociaż jesteśmy różnymi ludźmi tutaj, przyjechaliśmy z różnych miejsc, mamy różne konteksty kulturowe, rodzinne, to na takim głębokim poziomie, jak tutaj siedzimy podczas już tego drugiego dnia medytacji, można by zrobić taki eksperyment i spróbować poklasyfikować myśli, które się w naszych głowach pojawiają. Ja kiedyś tak na swój użytek próbowałem to robić i sobie pomyślałem tak. Na pewno są takie myśli techniczne, jak sobie nazwałem, w stylu, no na przykład, jak tam przygotować zupę pomidorową na przykład, albo co tam trzeba naprawić, dajmy na to, w mieszkaniu. Albo są takie myśli relacyjne, nie? Dotyczą relacji z innymi. Nie? Możemy być dumni z tych relacji z bliskimi, albo na przykład tam toczymy boje jakieś, nie? No, wkurza nas to się. Siedzimy w medytacji i toczymy boje na przykład z pracodawcą albo ze współpracownikami. Tak? Dotyczy to ciągle relacji. Są myśli takie odkrywcze. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, że siedzisz nad czymś, nie wiązałeś tej praktyki z jakimiś problemami swoimi, ale siedzisz i nagle jeju, jest odpowiedź na jakąś kwestię. Zresztą jest taka metoda pracy z różnymi problemami też z wykorzystaniem medytacji. Dokładnie taka. Chodzisz z jakimś problemem, ale kiedy usiądziesz do medytacji, no czy zostawiasz ten problem, i w pewnym momencie siadasz na medytację, jeden dzień, drugi, trzeci, potrafi się pojawić rozwiązanie. Albo są takie myśli natchnienia właśnie. Jak coś rozwiązać, one potrafią dodać nam jakiejś energii, nadać kierunek w naszym życiu. I pewnie takich klasyfikacji myśli moglibyśmy dokonać sporo. I myślę, że one w naszym życiu, jak tu siedzimy w medytacji, czy jak medytujemy w naszych domach, one się po prostu pojawiają. Ale u ojców w pustyni te myśli nie były aż tak istotne i problematyczne. Była kategoria myśli, na które byli szczególnie wrażliwi, to były myśli namiętne. To, co, o czym może tutaj już nieraz była mowa, logismoi. Myśli namiętne. Ewagriusz z Pontu, jeden z takich klasycznych ojców pustyni, wykształconych, mądrych, sporo rzeczy napisał, wyróżnił takich 8 myśli namiętnych, które nas zżerają i można powiedzieć, są odpowiedzialne za to, jeśli za nie nie pójdziemy, za to, że otwieramy w swoim życiu bramy piekła. To jest obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, acedia, próżność i pycha. Zresztą z tego jego rozróżnienia powstało później 7 grzechów głównych. Ale to, co jest pozytywne też u ojców w pustyni, to, że nawet jeżeli my odkrywamy w swoim życiu takie myśli, a nie wierzę, żeby tu nie było takiej osoby, która takich myśli nie ma, to pozytywną rzeczą jest to, że jeśli się one nawet pojawiają, to jest okej, dobrze. Jest jakaś rzeczywistość nasza psychofizyczno-duchowa. Problem zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy z tymi myślami namiętnymi dialogować. Tworzymy jakieś konstrukcje, coś tam sobie planujemy, co tam może zrobimy, albo jak się komuś odwdzięczymy za jakieś zachowania, albo jak tam sobie dogodzimy w różny sposób. I takie sobie konstrukcje tworzymy. To były myśli, które były kluczowe do tego, żeby je z nimi się, że tak powiem, na poważnie się nimi zająć. I do walki z tymi myślami ojcowie pustyni zachęcali. Widzieli zresztą bardzo duże konsekwencje, poważne konsekwencje tego, jeżeli się te myśli będzie pielęgnować. Bo to jest zaciemnienie wewnętrzne, to jest utrata energii, zwłaszcza jeżeli się rzeczywiście w ten świat tych myśli wejdzie. A jeżeli jeszcze za tym pójdą słowa, za tym pójdą czyny, no to już co tu mówić? Każdy, myślę, ma to doświadczenie jakiegoś wewnętrznego cierpienia, rozdarcia, smutku, grzechu. I jeszcze jak jest sytuacja taka, że jest tym jakaś walka, tak? To coś można odmienić, powiedzmy, wynik tej walki z myślami namiętnymi. Gorzej jest, jeżeli ulegamy rzeczywiście impulsom i trochę jak z tym mieczem. My się potniemy siebie, potniemy innych, na przykład w gniewie, w jakiejś agresji, później żałujemy, chowamy ten miecz do pochwy, no i wracamy oczywiście do czegoś świętego. No i taka jest nasza droga. Natomiast ojcowie pustyni zachęcają do tej wrażliwości. I świadomość tych myśli to jest naprawdę bardzo duży krok do życia w życiu duchowym. Żeby w ogóle przyznać się, że ja mam takie myśli, to mogą być najbardziej trudne myśli. Bo wiecie, są tacy ludzie, którzy są upadające różne myśli, tak? Związane z taką sferą namiętności. Na przykład pychy, władzy, nieczystości, obżarstwa, no przeróżnych rzeczy. I są ludzie, którzy nie za bardzo chcą się w ogóle do tego przyznać przed samym sobą, bo to by naruszyło pewien wizerunek, który mają sami przed sobą. Dlatego powiedziałem, że chodzi o to, żeby być strażnikiem samego siebie przed samym sobą. Bo ty sam możesz siebie oszukiwać, sam możesz się zamotać w wielu rzeczach. Ważna jest ta samoświadomość. Nie? Rzeczywistość na przykład skrzypi. Ktoś ci powie coś o tobie, jaki jesteś, i na zewnątrz powiesz, nie, to się nie ma problemu, a w środku to buzuje i to potrafi buzować lata. Zwróćcie uwagę, gdybyśmy się odwołali do tej kategorii myśli, o których powiedziałem. No nikt się na przykład nie przywiązuje w swoim życiu do tego, że 2 plus 2 równa się 4 na medytacji, tak? No ta myśl raczej szybko odpłynie. Ale jeżeli ktoś czuje się obrażony przez kogoś, to potrafi tam miesiącami się wałkować z tym, nie? Bo ktoś coś powiedział. I męczy cię to. No, nikt się nie przywiązuje do tego, jak się przygotowuje zupę pomidorową. Nawet jeżeli się ta myśl pojawi na medytacji, to ona sobie odpłynie. Ale myśli namiętne, o nie. Te potrafią nurtować bardzo głęboko. I no, tu jest zachęta ojców pustyni i też zachęta nas wszystkich, którzy praktykują tę medytację, żeby tym myślom się rzeczywiście specjalnie przyglądać. I jest też wielka umiejętność tego, żeby rozróżniać te myśli. U ojców pustyni nawet powstał taki techniczny termin, diakrizis. Rozróżnić myśli, które są namiętne i które mogą powodować określone trudności w moim życiu. A które z tych myśli są obojętne, powiedzmy. Chociaż to nie znaczy, żeby nie dążyć do tego, co się w tradycji na przykład Ewagriusza z Pontu, czy wielu innych ojców pustyni, nazywało modlitwą czystą. Czyli modlitwą, która jest bez myśli, która jest jakby z poziomu przedmyśli, gdzie się odkrywa takie źródło, które jest zawsze z tobą. To jest tak, jakby ktoś zapytał kogoś, pod jakim adresem mieszkasz, jaki jest twój prawdziwy dom. To ty wiesz, że ten dom jest zawsze z tobą, obojętnie czy jesteś w swoim domu fizycznym, czy gdziekolwiek indziej jesteś. Bo ty masz to źródło, masz smak tego, masz doświadczenie tego. Jest bardzo pozytywna wiadomość, jeśli chodzi o praktykę medytacji, puszczania myśli, puszczania emocji, wyobrażeń, emocji. Ponieważ tak jak puszczamy myśli zwykłe, my też uczymy się podczas medytacji puszczać także te myśli namiętne. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby wytrwać. Jak siedzisz, pojawi się tam jakaś pokusa, czego tam, mniejsza o to. I jesteś zachęcony, żeby dzięki tej formule modlitewnej jakąkolwiek praktykę robisz, żeby ciąć to, żeby uczyć się przejrzystości i czystości. I jeśli masz smak i doświadczenie tego, że ona odeszła, to jest bardzo pozytywna wiadomość. Bardzo pozytywna wiadomość. Ponieważ w życiu swoim możesz doświadczyć tego, że okej, ja nie muszę za tym podążać. Bo szef mnie dotknął, ale dzięki praktyce medytacji ja mogę mieć czysty, przejrzysty umysł i mogę, może nie od razu, ale za jakiś czas spojrzeć na niego naprawdę czystym, miłującym okiem. To jest możliwe. To jest możliwe. Więc to jest wielka, optymistyczna wiadomość. Dzięki tej praktyce my możemy także przekraczać logismoi. Porzucać. Chcę się odwołać też tutaj w tym, co przygotowałem, do Hezekiusza z Synaju. Bardzo ciekawa postać. On napisał taki traktacik o czujności i modlitwie. On jest zawarty w Filokaliach. Bardzo się czułem zbudowany, kiedy go czytałem. Mianowicie on odróżnił mnicha zewnętrznego i mnicha wewnętrznego. Ciekawa rzecz. Ten jego traktacik ma 203 rozdziały. Te rozdziały to są takie krótkie, dłuższe jakby refleksje jego. No i mówi tak, że mnich zewnętrzny, to żaden mnich. Mówi tak, że to opuścić pewne zewnętrzne formy życia, nie mieć żony, nie troszczyć się o bogactwo, nie szukać kariery, to jeszcze nie jest mnich prawdziwy. Tak jakby chciał powiedzieć, że również w klasztorze można się po prostu zainstalować. Można oczywiście ograniczyć te zewnętrzne, tak zwane światowe wartości, ale także w klasztorze można się zainstalować, uwić sobie gniazdko i tak funkcjonować tam do śmierci. Co tu dużo gadać. Hezekiusz na to wskazuje. I mówi, że prawdziwy mnich to jest mnich wewnętrzny. Ale my możemy jakby to, co on mówi, przyjąć do swojego życia. Bo to nie chodzi tylko o mnicha, ale też o zwykłego świeckiego chrześcijanina. Czy potrafisz to rozróżnić w sobie, nie? Że masz sytuację swojego życia i okej, czegoś nie masz, z czegoś musiałeś zrezygnować. No, tak jak ten mnich. Ale to, na co wskazuje Hezekiusz, jest dostępne każdemu. Mnich wewnętrzny, kto to jest? Ja piszę tak. Kto natomiast wyrzekł się namiętnych myśli, które tkwią wewnątrz człowieka, a więc w umyśle, ten prawdziwie jest mnichem. Łatwo bowiem jest, jeśli się chce, zostać mnichem na zewnątrz. Bycie nim w swym wnętrzu natomiast wymaga niemałej walki wewnętrznej. I dalej. Któż w tym pokoleniu całkowicie uwolnił się od namiętnych myśli i stał się nieustannie godnym modlitwy czystej i niematerialnej? To zaś jest znakiem mnicha wewnętrznego. No, to jest też oznaka chrześcijanina wewnętrznego. Tak jak to czytałem, sobie pomyślałem, że nie ma co, nie jest tak źle, w tym sensie, że często jest chyba w naszym życiu tak, że jak myślimy o jakiejś przeszłości, to łatwo ją idealizować. Natomiast Hezekiusz z Synaju napisał też dalej, że nie ma takich ludzi wiele w jego pokoleniu. Nie ma. Jest mało takich mnichów w jego kategorii rzeczywiście prawdziwych, wewnętrznych. I dlaczego? Nie? Ubolewa nad tym? Ponieważ czujność, nepsis, to duchowe ćwiczenie, które jeśli jest stosowane wytrwale i gorliwie, z Bożą pomocą, pozwala człowiekowi całkowicie uwolnić się od namiętnych myśli i słów oraz od złych uczynków. Daje też, na ile to możliwe, pewne poznanie niepojętego Boga i ukazuje Jego ukryte tajemnice, pomaga wypełnić każde przykazanie i prowadzi do wszelkiego dobra przyszłego wieku. Jest właściwością czystego serca, którą obecnie bardzo rzadko się spotyka wśród mnichów. A to z racji jej szczególnej wzniosłości, piękna, albo raczej wskutek naszego zaniedbania i nieuwagi. Chrystus błogosławi ją, mówiąc: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, ponieważ jest tak wzniosła, tak wiele kosztuje. No to jest wyzwanie, to jest niewątpliwie wyzwanie. I ja myślę sobie tak, że to, że się tego nie realizuje, to nie jest powodem do tego, żeby to był jakiś moment jakiejś demobilizacji wewnętrznej, a wręcz przeciwnie, uważam, że to jest tak, że im bardziej widzisz tę sytuację, tym jest to większa zachęta do tego, żeby w to wejść, żeby się z tym zmagać. Zresztą tutaj Hezychiusz mówi o tym pięknie, o dobru, i to jest tak, jak weźmiemy tę nazwę filokalia, tak? To jest umiłowanie piękna, umiłowanie dobra. Czyli w tym wypadku można powiedzieć tak, umiłowanie piękna przez ojców czuwających, przez tych, którzy trzymają straż umysłu i straż serca. Więc to jest zadanie dla nas. Dzieje się to tutaj na poduszkach medytacyjnych. Oby się też to działo w naszym życiu. Tak jak powiedziałem, medytacja zaprasza do takiego stanu, który jest przed myślami. Przed tymi zwykłymi, codziennymi i przed tymi namiętnymi uczy pamięci duchowej. Ostatnio, wiecie, natchnęła mnie taka rzecz. Jest też takie techniczne wyrażenie, że ojcowie modlitwy Jezusowej czy tradycji modlitwy monologicznej mówi się o chodzeniu w Bożej obecności. Mnie to oświeciło, że ta medytacja w chodzeniu, która czasami może jakaś komuś się dziwna wydawać, ale no to jest takie chodzenie w obecności. W innym rodzaju aktywności poza medytacją siedzącą, ale to jest właśnie chodzenie w Bożej obecności. A później już w życiu, jak się idzie, idzie się tylko szybciej. Ale stan, który jest ten pierwotny, przed myśleniem, przed emocjami, jest zabierany w codzienne życie. Ta cicha, miłująca przestrzeń Boża. I zarówno Ewagriusz i Hezychiusz i wielu innych wskazuje na tę jakość modlitwy, na esencję, która się dzieje poza myślami. Nazywają ją zresztą modlitwą czystą. Nie wiem, czy gdzieś w Polsce, poza tym Lubiniem, ktoś uczy tego, czy zachęca, czy mówi o tym. No, ufam, że tak. No ale tak się tutaj dzieje w Lubiniu. Jesteśmy do tego zaproszeni. Zresztą Hezychiusz powie dalej, że ta modlitwa, ona wytwarza taki Boży stan. Bardzo sakralny, ciepły, wewnętrzny stan, z którym możesz iść w życie. I wtedy rzeczywistość nie jest problemem, bo obojętnie co w tej rzeczywistości się wydarza, ty nie jesteś odłączony od tego źródła. I to nie jest też tak, że masz tej rzeczywistości nie zmieniać. Wręcz przeciwnie, to dzięki czujności serca i umysłu widzisz, w co na przykład jesteś zamotany, w jakie relacje jesteś zamotany, co ciebie niszczy, co możesz zmienić. Właśnie ta wrażliwość na uczucia, na myśli, to jest informacja o tym, że nie, jak coś się nie tak dzieje w twoim życiu, coś możesz zmienić. Ale dzieje się to wszystko w taki sposób, że nie jesteś odłączony od tego świętego, sakralnego źródła, od bycia w niestworzonym, tak? Co więcej, oni nawet powiedzą, że ten stan modlitwy czystej to jest nasz naturalny stan. Więc gdyby tak się odwołać do tego kolegi, który szuka jakichś odmiennych stanów świadomości, jakichś dziwactw, no to, no cóż, może nie zdążyłem mu tego powiedzieć, że tak naprawdę naturalny stan, twój naturalny stan, kiedy siedzisz, kiedy masz czysty, przejrzysty, miłujący umysł i przenosisz go w życie, czuwasz nad sobą, to jest ten stan. Nie ma tu żadnej wielkiej filozofii, żadnych dziwactw. Żyjesz w normalnym świecie. Być strażnikiem samego siebie na dworze wielkiego króla, tego królestwa, które jest tutaj, i być strażnikiem przed samym sobą. I wtedy można powiedzieć, że dzięki czujności ta szlachetna droga medytacji, którą kroczymy, ona jest wielka i prosta dla człowieka, który umie przekraczać te myśli namiętne, przekraczać logizmo i smakować wolności. No i tak, niech będzie. To dziękuję.